czytamy ten prolog, wstęp do Ewangelii Jana i czytamy go takimi malutkimi kawałeczkami. I w całym tym wstępie, tak jeszcze raz tylko przypomnę, Jan wprowadza różne motywy i różne tematy, które później w Ewangelii będą ważne, później w Ewangelii będą jakby rozwinięte dalej. Więc w pewnym sensie czytamy taki, tak jakbyśmy czytali spis treści do książki. Nie wiem, ilu z was ma, jak czyta książkę, to niektórzy mają taki zwyczaj, że najpierw zerkają do spisu treści, co jest w tej książce, czy warto to przeczytać, o czym tam będzie mowa. Co prawda, jak to jest powieść, no to tam niewiele jest, rozdział pierwszy, rozdział drugi, rozdział trzeci, ale jak chcemy na jakąś książkę, która jakiś temat, rozwija jakiś temat, to ja lubię na przykład zajrzeć do wstępu, do tego właśnie spisu treści. I u nas w Polsce tak jest dziwnie, że w naszych książkach spis treści jest zawsze na końcu. Mi się bardziej podobają te anglosaskie książki, bo tam spis treści jest na początku, właśnie tak jak w Ewangelii Jana. Czyli otwierasz książkę i pierwsze w zasadzie ich standard jest taki, że masz spis treści, który ci pokazuje różne rozdziały i o czym tam będzie mowa. Więc w takim sensie ten prolog, ten wstęp Ewangelii Jana też jest swego rodzaju spisem treści, wprowadzeniem różnych elementów i różnych tematów. I dzisiaj, tak jak słuchaliśmy, to będą wersety od 6 do 13. I pojawia się tu osoba, pojawia się osoba Jana, który, jak wiemy, w innych Ewangeliach zwany jest Janem Chrzcicielem. Apostoł Jan go tak nigdy nie nazywa. Nie nazywa go Jan Chrzciciel, czy ten Jan, autor Ewangelii, nie nazywa Jana Chrzcicielem. Mówi po prostu Jan i wszyscy wiedzą, o co chodzi. I tak jak wiemy, Jan pojawia się jako świadek i jest posłany przez Boga. Jest posłany przez Boga i to słowo jest, no, posłanie jest takim słowem, które jest używane w Biblii jako coś, co Bóg czyni w stosunku, czy kiedy ma jakieś specjalne zadanie, tak, dla kogoś, ma jakiś szczególny cel, to Bóg posyła, tak? Wiemy, że Bóg posyłał proroków do Izraela, posyłał sędziów. Kiedy czytamy Stary Testament, Ewangelia Jana nam mówi o tym posłaniu słowa, tak, które został, Chrystus został posłany, później Chrystus posyła swoich uczniów i my jesteśmy jako Jego uczniowie również posłani, więc to posłanie, wysłanie, wyprawienie z jakimś zadaniem jest taką czynnością, którą Bóg robi. Po co Bóg posyła? Posyła, by świadczyć. I też Jan jest tym pierwszym świadkiem, tak? My dzisiaj jesteśmy częścią tradycji 2000 lat świadczenia o Chrystusie. Zaraz będziemy może więcej o tym, czy za chwilę będziemy o tym mówić, ale dzięki czyjemuś świadectwu tu jesteśmy. Czasami to świadectwo jakiejś osoby nam znajomej, czasami świadectwo naszych rodziców może, czasami świadectwo słowa któregoś z autorów ksiąg biblijnych, tak? Ktoś czytał Biblię i się nawrócił, ale najczęściej jesteśmy właśnie dzięki temu, że ktoś zaświadczył nam o Chrystusie. Ktoś powiedział nam, że warto. Chociaż świadectwo nie dotyczy tylko mówienia, ale faktycznie to słowo świadczyć tutaj, to greckie słowo używane w tekście jest takim słowem z sali sądowej. To jest takie świadectwo w sensie przesłuchiwanego świadka jakiegoś, który daje świadectwo tego, co widział i ma mówić prawdę, tak, i tylko prawdę, i ma mówić to, co widział, a nie to, co mu się wydaje, albo to, co myśli, ma zaświadczyć, więc takie świadectwo, czy takim świadkiem był właśnie Jan, posłany przez Boga człowiek. I też to jest ciekawe właśnie, że Bóg wybrał taką drogę, żeby wybrał ludzi do tego, żeby świadczyć o sobie, tak? I to też jest coś, co czasami nam się wydaje takie, no ale czemu? Przecież jakby się Pan Bóg objawił z nieba wszystkim w jakiejś takiej, wiecie, wielkiej chwale, w jakichś cudach, dziwach i różnych innych rzeczach. No przecież kto by się nie nawrócił, tak? Gdyby nagle coś takiego się wydarzyło. Ale Bóg z jakiegoś powodu wybrał świadectwo ludzi, tak? Wybrał właśnie taką, a nie inną drogę, żeby zachęcić ludzi do szukania go, do zrozumienia, kim on jest. Być może częściowo dla szacunku, dla naszej woli, tak? Że może łatwiej nam w jakimś sensie człowiekowi jest odrzucić świadectwo ludzi, niż gdyby objawił mu się Bóg. Co nie znaczy, że Bóg się nie objawia, tak? Mamy przykład apostoła Pawła, któremu objawił się sam Chrystus. I są również takie świadectwa w Kościele, tak, zwłaszcza w takim świecie islamskim wiemy, że bardzo wiele jest takich świadectw, gdzie komuś objawia się Chrystus i jakby to jest początek jego wiary. Dlaczego? No dlatego, że tam trudno spotkać świadka w wielu z tych krajów właśnie islamskich, trudno jest spotkać chrześcijanina, który ci zaświadczy. I myślę, że to są rzeczy związane ze sobą, że tam, gdzie nie ma świadectwa innego, Pan Bóg częściej działa w taki właśnie sposób, byśmy nazwali ponadnaturalny, chociaż to nie jest dobre słowo, ale w takim sensie, że objawia się właśnie w inny sposób ludziom. Ale właśnie przede wszystkim Bożą drogą jest to, żeby świadkowie, którzy świadczą, sprawiali, że ludzie uwierzą. Tak? To jest ten 7 werset. Jan przyszedł jako świadek, aby zaświadczyć o światłości, aby wszyscy przez niego uwierzyli. Słowo przyszło i stało się światłem. Uratowało, można powiedzieć, świat, rozświetliło ciemności. Ale wiemy o tym właśnie przez świadectwo ludzi. I to świadectwo później jest takim właśnie tematem, który powraca w Ewangelii Jana. Świadectwo Samarytanki w 4 rozdziale. Ona poszła i zaświadczyła ludziom. Będziemy o tym mówić. Dzieła Jezusa świadczą o nim. Tak? Jan często tego używa w 5 rozdziale, w 10. Jest świadectwo Ojca, które świadczy o Słowie. Też pojawia się w 5 rozdziale, w 8. Świadectwa Starego Testamentu świadczą o Jezusie. Świadectwo tłumu w 12 rozdziale. Świadectwo Ducha Świętego i apostołów w 15 rozdziale. Wszystko w Ewangelii Jana po ten temat powraca, że wszyscy świadczą o Jezusie, a Jezus świadczy o prawdzie i Ojcu. Tak? W 18 rozdziale sam Jezus również wydaje świadectwo i w tych miejscach jest to, Jezus wydaje świadectwo o prawdzie i wydaje świadectwo o Ojcu. Więc świadectwo jest takim środkiem do tego, aby wszyscy przez niego uwierzyli. I też wiemy, zaraz będziemy na początku Ewangelii czytać, że to jest to świadectwo i przyprowadzanie jeden do drugiego, tak? Za chwilę będziemy czytać o tym, jak Andrzej przyprowadził Szymona, potem Filip przyprowadził Natanaela, Samarytanka przyprowadziła mieszkańców miasta. Tak? Znowu jest to motyw, który powtarza się w tej Ewangelii, motyw przyprowadzania, świadczenia i przyprowadzania ludzi do Chrystusa. I tak jak wspomniałem, nic się dzisiaj nie zmieniło. Ta metoda, można powiedzieć, świat się zmienia. No może dzisiaj więcej używamy, a zwłaszcza w tej dobie pandemii, wszyscy są zachwyceni takimi elektronicznymi sposobami na świadczenie, tak? Transmisjami i różnego rodzaju tam przekazami w internecie i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek i tak wydaje mi się, że ostatecznie osobiste świadectwo, osobisty kontakt z człowiekiem, no nic tego nie zastąpi. Żadna wirtualna komunikacja, bo to też nie chodzi tylko o, wiecie, my czasami myślimy być może, że świadectwo to jest tylko, opowiemy coś, żeby człowiek się nawrócił, ale myślę, że to jest dopiero początek. Tak? Dlatego Pan Jezus posłał uczniów w Ewangelii Mateusza, aby czynili uczniami. Tak? Oni mieli nie po prostu powiedzieć Ewangelię, ale być uczniami i czynić uczniów kolejnych. Więc nie chodzi tu tylko o takie, u nas jak świadczyć w Kościele przybrało takie znaczenie ewangelizować, tak? Przybrało takie znaczenie opowiedzieć komuś o Jezusie, że ma się temu człowiekowi, że ma się nawrócić i przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela. Ale myślę, że to nie tylko to, że kolejne kroki pomagania ludziom, takiego uczniostwa, pomagania ludziom poznawania Boga są też częścią świadectwa. Tak? Często ludzie, zanim sami zobaczą, można powiedzieć, Boga, to widzą najpierw nas, widzą tych, którzy im świadczą i którzy im o Jezusie opowiadają. Więc o tym będziemy też więcej mówić, bo jest to temat, który przewija się przez Ewangelię. I w 8 wersecie apostoł, czy Jan, autor Ewangelii, robi taką uwagę, można by powiedzieć, uwagę, która jest dosyć istotna w tym wszystkim, bo mówi, nie on był światłością, ale miał zaświadczyć o światłości. I to jest rozróżnienie, które jest ważne, tak? Myślę, że i dla Jana było ważne, i dla nas jest ważne. My nie świadczymy o sobie. My nie mamy świadczyć o sobie. To nie my jesteśmy światłością, tak? Możemy mieć takie pokusy czasami jako ludzie, żeby stać się kimś ważnym dla drugiej osoby, nie wiem, takim właśnie, kto będzie jakim przewodnikiem, nauczycielem, jakkolwiek to nazwiemy. Ale tak naprawdę cel tego wszystkiego to jest zrozumieć to, że to nie my jesteśmy światłością. To nie my jesteśmy światłością. My tylko świadczymy, my wskazujemy, my jesteśmy drogowskazami. My jesteśmy być może swego rodzaju lustrami, które odbijają to światło, tak? Ale to nie ma, no to musimy powtarzać sobie raz za razem, że to nie my jesteśmy światłością w tym wszystkim. I często, jeżeli popatrzymy na problemy takie, nazwijmy to szeroko rozumiane, czy Kościoła, to często wynikają one z tego, że ktoś gubi się w tej prawdzie i zamiast pokazywać na światłość, zaczyna uważać siebie albo stawiać siebie w miejsce tego, który zaczyna tą światłość przesłaniać wręcz, tak? I zaczyna uważać się za niezastąpionego, nieomylnego, może w jakimś sensie, może szczególnie natchnionego, szczególnie bliskiego Panu Bogu i tak dalej, i tak dalej. I z reguły, w większości przypadków kończy się to dosyć źle. Myślę, że wielu z nas takie sytuacje gdzieś tam widziało, czy ich doświadczyło. Więc ważne jest, żeby nam się nie pomyliło, gdzie jest to prawdziwe światło. Gdzie jest ta prawdziwa światłość, o której mamy świadczyć, a nie zabierać to światło, tak? Mamy ludziom to światło przekazywać, a nie zasłaniać. I to jest w tym wszystkim ważne. 9 werset mówi o światłości. Znowu to słowo światłość, tak jak wspomnieliśmy, przywija się tutaj często. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. I podoba mi się to tłumaczenie ekumeniczne, z którego czytam, dlatego że właśnie zetknęliśmy się z tym wersetem i w tłumaczeniu warszawskim było, że chyba na świat przychodzi, to chodziło o każdego człowieka, który na świat przychodzi, tak? Czy światło, które na świat przychodzi? Jak tam jest w tym warszawskim? Czyli przyszła na świat dotyczy światłości. Światłość, która oświetla każdego człowieka, przyszła na świat. W tłumaczeniu na przykład tym Instytutu Ewangelicznego Piotra Zaremby jest światłość, która oświetla każdego człowieka, który przychodzi na świat. Człowiek przychodzi na świat. I piękne jest to tłumaczenie tutaj, bo ono oddaje właśnie dwuznaczność greki, tak? Była światłość, która oświeca każdego człowieka, przecinek, gdy na świat przychodzi. Jak to przeanalizujemy, to nie wiadomo, czy chodzi o światłość, czy o człowieka. I dokładnie tak jest w Grece. To słowo przychodzącego na świat, nie wiadomo, czy ono się odnosi do światła, czy ono się odnosi do człowieka każdego. I jak widzicie, niektóre nasze tłumaczenie warszawskie to odniosło do światła, a Piotra Zaręby ewangeliczne odniosło do człowieka. Tak naprawdę w Grece nie wiemy. I być może Jan robi taki specjalnie taki zabieg dwuznaczny, bo jedno i drugie jest prawdziwe w tym, tak? I światło oświeca rzeczywiście każdego człowieka, znaczy i każdego człowieka, który przychodzi na świat, światło oświeca, i światło przyszło na świat po to, żeby oświecić każdego człowieka. Obie te rzeczy są prawdziwe. I my czasami nas się uczy, że jakiś tekst może mieć tylko jedno znaczenie, ale tak naprawdę czasami autorzy robią rzeczy dwuznacznymi po to, żeby zaakcentować pewne rzeczy. I nie wiemy, ale być może Jan specjalnie tak to zdanie napisał, bo tak jak mówię, obie te rzeczy są prawdziwe. Światło przyszło na świat, żeby zaświecić każdemu człowiekowi, żeby oświetlić drogę każdego człowieka. I rzeczywiście każdy człowiek przychodzący na świat jest oświetlany przez to światło. Ono rozprasza ciemność dla każdego, co oczywiście nie znaczy, czy trudno powiedzieć, trudniej jest powiedzieć, co Jan miał na myśli, czy to, że raczej nie miał na myśli tego, że każdy człowiek doświadcza spotkania z Chrystusem. Chociaż być może to też jest prawdziwe, że każdy człowiek gdzieś tam w jakimś etapie swojego życia doświadcza, czy ma szansę spotkać się z Chrystusem. To tego nie wiemy, ale jest to wielce prawdopodobne, tak, że tak jest. I jednocześnie to światło przychodzące jest dla każdego. Każdy może spotkać się z Chrystusem, jeżeli tylko tego zechce. Na świecie było, świat przez nie powstał, ale świat go nie poznał. I znowu, jeszcze może jeden element, w tym 9 wersecie jest też mowa właśnie taki znowu kluczowy termin, który mówi, Jan mówi o światłości prawdziwej. Była światłość prawdziwa. I znowu to określenie prawdziwa pojawia się później w Ewangelii często, tak? I używane jest w takim znaczeniu, mówi o prawdziwych wyznawcach później na przykład. Mówi o prawdziwym chlebie z nieba, o prawdziwej winorośli, o prawdziwym Bogu. Tak? I to słowo oznacza, to słowo u Jana oznacza coś, że coś jakby, coś było wcześniej jakieś, nie to, że imitacja, ale w sensie coś było, co Bóg robił, ale teraz czyni to prawdziwie w Chrystusie, tak? Rzeczywiście Bóg dawał mannę z nieba Izraelitom, w Starym Testamencie czytamy, ale teraz przyszła prawdziwa manna, prawdziwy chleb, czyli Chrystus, tak? To podkreśla to słowo prawdziwe podkreśla ważność tego ostatecznego objawienia, tak? I jakby taką oryginalność tego, że to jest to prawdziwe. Prawdziwi wyznawcy wyznają tak. Prawdziwa manna to jest Chrystus. Prawdziwy krzew winny to jest Chrystus. Tak? Więc to słowo prawdziwe, ono będzie się pojawiać. I jeszcze jedno kolejne słowo świat. Tak? Słowo świat, które Jan stosuje w bardzo szczególny sposób, i w zasadzie to słowo świat, tak jak my go używamy często w Kościele, to jest taki nasz chrześcijański język, tak? My, bo on jest ze świata, a my nie jesteśmy ze świata, w takim sensie, on to jest ze świata. Nie wiem, czy na pewno się spotkaliście, zwłaszcza kto jest dłużej w Kościele, aż do takiego momentu, że nie wiadomo czasami, o czym mowa, śmiesznie to trochę brzmi. Ale jest to słowo, które, takie kluczowe słowo właśnie z Ewangelii Jana pochodzące, które ma, w zasadzie ma takie znaczenie, ma negatywne znaczenie. Ma znaczenie, tak, że świat to jest taki ludzki porządek zbuntowany przeciwko Bogu. Ludzki porządek, to co ludzie sobie ustanowili, ale jakby odcinając od tego Boga, czy nie przyjmując do tego wszystkiego Boga. I świat ma takie znaczenie w Ewangelii Jana. Nawet kiedy czytamy, że Bóg tak umiłował świat, to to podkreśla, że Bóg wręcz umiłował coś, co jest zbuntowane przeciwko Niemu. Coś, co jest... Nie chodzi tam do końca o to, że Bóg umiłował całe stworzenie, które stworzył, ale wręcz, że Bóg umiłował coś, co Jego nie umiłowało. Tak? Że On, że jest gotów, był gotów, tak umiłował, że posłał Syna po to, żeby ten zbuntowany porządek gdzieś tam zmienić, tak? Żeby uratować, zbawić. I to nie jest coś, co my robimy, tak? My, jak nam kiedyś też takimi słowami Ewangelii, że my no, raczej kochamy tych, którzy nas kochają, tak? I to kochanie kogoś, kto cię nie kocha, jest sztuką, tak? Nie jest sztuką kochać kogoś, kto ciebie kocha. I Pan Bóg kocha nas. Pokochał ludzkość pomimo jej zbuntowania. I dlatego też to słowo wchodzi do świata, nie tylko w sensie takim, że przychodzi tu na ten fizyczny świat, ale ono przychodzi, koniec 9 wersetu, ono przychodzi na świat, przychodzi do tego świata, do tego porządku, w którym dla niego nie zrobiono miejsca, czy w którym dla niego ludzie nie wyznaczyli żadnego miejsca. I tak to podkreśla właśnie ten werset 10, że to słowo na świecie, ta światłość, słowo na świecie było. Tak? Świat przez nie powstał dzięki niemu, ale świat go nie poznał. Świat go nie rozpoznał, świat go nie przyjął. I w, jakby to jest ta istota problemu. On był w świecie, stworzył świat, ale świat nie zechciał go poznać. Adam z Ewą już bardziej, oni woleli spróbować być bogami, niż poznać Boga. I to jest ten problem, który my mamy, tak? Że my jako ludzie często wolimy być bogami, w takim sensie tymi, którzy określają, co jest słuszne, co jest niesłuszne, co jest dobre i co jest złe, niż Boga poznawać. Oni mieli taką szczególną możliwość, można powiedzieć, tak? Poznawać Boga w ogrodzie, ale bardziej dla nich atrakcyjne było być bogami, spróbować być jak Bóg, tak? Takim, tak to sobie przedstawili. I ludzie odrzucają Boga, najczęściej Go nie znając. Tak? Bóg oferuje nam poznanie siebie, natomiast my odrzucamy Boga, nie znając Go, nie próbując Go poznać. Swoi Go nie przyjęli. 11 werset jeszcze dalej mówi o tym, że przyszedł do swojej własności, ale swoi Go nie przyjęli. I też w Ewangelii Jana widzimy, że Jezusa przyjmują Samarytanie, Jezusem interesują się Grecy, natomiast Żydzi, Izrael w tej Ewangelii są tymi, którzy go nie chcą przyjąć, którzy odrzucają jego świadectwo, którzy odrzucają to, kim on jest. Tak? I szczególnie w pierwszych 12 rozdziałach to jest taka historia o tym, że swoi go nie przyjęli, a od 13 rozdziału dalej jakby historia idzie, ale ci, którzy go przyjęli, i jakby zmienia się taki punkt ciężkości z tego, można powiedzieć, połowy księgi, która mówi o tym, jak swoi go odrzucają, do drugiej połowy, w której jest mowa o tych, którzy go przyjęli i co z tego wynika. Oni mieli go znać, tak? Izrael miał go znać, a jednak go nie rozpoznał. Oni mieli wszelkie możliwości, wszelkie informacje, wszystko, co było potrzebne, żeby go rozpoznać, a jednak go nie rozpoznali i nie przyjęli. I dla autora tutaj przyjęcie Chrystusa równa się uwierzeniu. Tak? Tym, którzy je przyjęli, dał moc stania się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię. Więc przyjąć Go to znaczy uwierzyć. Uwierzyć to znaczy przyjąć Chrystusa. Tak? Uwierzyć, my czasami, czy często używamy słowa uwierzyć w sensie zaakceptowania jakiejś intelektualnej możliwości istnienia czegoś albo nieistnienia, czy co. Ja wierzę, że to się wydarzyło, a ja nie wierzę, że to się wydarzyło, tak? Ja wierzę w Pana Boga, no w takim sensie, no wierzę, że jest jakaś tam jeszcze dodatkowa siła, która jest ponad... Wielu ludzi tak wierzy, większość ludzi chyba, rzadko, tak naprawdę rzadko, trudno jest znaleźć takiego prawdziwego ateistę, który który naprawdę w nic nie wierzy. Większość ludzi w coś tam, no ja wierzę w Pana Boga, tak? Ja wierzę, że jest jakiś tam Bóg, że jest jakaś tam siła. Ja wiem, w to ludzie są gotowi uwierzyć, natomiast nie są gotowi poznać, tak? Nie są gotowi uwierzyć w to przede wszystkim, że przez Chrystusa można poznać tą jakąś siłę, którą oni wierzą, i nie chcą wejść w ten proces poznawania. Dla autora Ewangelii Jana uwierzyć to jest poznawać, tak? Uwierzyć to poznawać, uwierzyć to rozwijać to swoje poznanie. Chrześcijaństwo to nie jest tylko moment tego, że o, to uwierzyłem, że Jezus jest Bogiem, no i teraz, nie wiem, raz w tygodniu muszę się zjawić gdzieś tam w kościele, żeby odsiedzieć swoje, bo to jakoś tam ma znaczenie, żeby się coś tam mi zaliczyło, tak? To nie o to chodzi. Chrześcijaństwo jest procesem poznawania, jest uczniostwem, tak jak już wspominaliśmy, to jest uczniostwem, uczeniem się tego, kim jest Bóg. Przez uczenie się tego, kim jest Chrystus. Jest uczeniem się też nie tylko w naszym współczesnym sensie uczenia się, czyli przyswajania pewnych informacji, ale jest uczeniem się w takim sensie, tak jak Zbyszek by poświadczył, jak uczymy się języka, tak? Nie ma sensu uczenie się języka tak, jak się uczymy języka polskiego, tak? Znaczy, to jest taka różnica, uczenie się polskiego i uczenie się angielskiego, tak? Polski my jakby znamy, bo jako dzieci mówimy, ale uczymy się go w sensie poznajemy informacje na jego temat, co jest, co to czasownik, a co to rzeczownik, a jaka jest składnia zdania, tak? I to niewiele czasami wpływa, ale często niewiele na to. My i tak już mówimy. Natomiast obcego języka nie ma sensu tak się uczyć. Tak? My obcego języka uczymy się po to, żeby mówić. Uczymy się mówić. To musi być praktyczne. Więc poznawanie Chrystusa jest bardziej uczeniem się, jak uczenie się języka obcego, które musi przełożyć się na praktykę, na mówienie, niż uczeniem się w takim sensie, że po prostu poznawaniem jakichś abstrakcyjnych czy analitycznych praw dotyczących jakiegoś zjawiska, jakąś analizą czegoś wszystkiego. Więc nasze uczenie się czy nasze uczniostwo jest naśladowaniem. Tak? Dlatego jest mowa o naśladowaniu Chrystusa, i to starożytne pojęcie uczenia się było związane bardziej z naśladowaniem niż z poznawaniem, niż z rozkładaniem czegoś na czynniki pierwsze, analizowaniem. My dzisiaj bardziej analizujemy niż naśladujemy, czy nauka na tym polega, żeby analizować zjawiska, a nie niekoniecznie je naśladować. Natomiast w starożytności uczenie się było naśladowaniem. I o takim uczeniu mówimy, o takim uczeniu się mówimy. Jeżeli uwierzysz, jeżeli przyjmiesz Chrystusa, wpuścisz Go do środka, to poznanie Cię zmieni. Tak? To poznanie Cię zmieni. Takie naśladowanie zmieni Ciebie, bo naśladowanie musi zmienić Ciebie. Jeżeli się nie zmieniamy jako ludzie wierzący, to znaczy, że nie naśladujemy. Albo dalej naśladujemy tylko siebie, tak? Bo to jest ta różnica. Albo naśladuje w sensie siebie. No siebie człowiek nie może naśladować. Człowiek się po prostu zachowuje tak, jak to dla niego jest naturalne. Tak? Natomiast naśladujemy innych. I do wyboru jest albo właśnie zachowywanie się tak, jak mi się chce, tak, jak jest to dla mnie naturalne, albo naśladowanie Chrystusa. Więc jeżeli uwierzysz, jeżeli Go poznasz, to Jan mówi: otrzymasz moc stania się dzieckiem Bożym. Otrzymasz, moje tłumaczenie mówi moc, ale tutaj akurat Ewangelicznego Instytutu tłumaczenie, nie wiem jak warszawska mówi, prawo, tak? Jak warszawska mówi, daje prawo stać się dziećmi Bożymi. To jest lepsze tłumaczenie tego słowa, które używa Jan. Daje autorytet, daje prawo, daje możliwość, ale nie możliwość w takim sensie tylko po prostu o, mam możliwość, ale właśnie ja mam prawo do pewnych rzeczy, tak? Mam, otworzyło się dla mnie coś, otrzymałem pewien autorytet, żeby pewne rzeczy robić. I ten autorytet dotyczy tego, że możemy stać się Bożymi dziećmi, tak? Możemy stać się Bożymi dziećmi, i dla Jana to bycie dziećmi Bożymi jest czymś bardzo istotnym. Stajemy się Bożą rodziną. Stajemy się częścią. Wiecie, kiedyś znowu w tym starożytnym świecie rodzina to było coś więcej i poważniej niż my dzisiaj. Dla nas te rodziny dzisiaj są takie tacy, no każdy już ma swoją rodzinę, tak? Natomiast to kiedyś to były klany, tak? To byłeś częścią klanu. Klan cię bronił, klan cię chronił, klan ci pomagał i to było, to była jedna część, która trzymała się razem, bo nie można było przeżyć po prostu samemu, tak? Jednym, wiecie, z takich, takie kultury właśnie żyjące w trudnych warunkach, dla nich najgorszą karą z reguły było, oni nie musieli kogoś tam zabijać, oni, dla nich karą było wykluczenie kogoś ze społeczności, tak? Nie mieli innych czasami kar. To była najgorsza kara, znaczy mieli jakieś tam może drobne, ale powiedzmy taką najgorszą karą za najgorsze przestępstwo, to było wykluczyć kogoś z tego plemienia, społeczności, klanu, bo to oznaczało de facto dla niego śmierć, tak? To był ktoś, kto był skazany na siebie i swoje siły i w zasadzie to oznaczało powolną śmierć gdzieś tam. A więc tutaj mamy jakby odwrotność tego. Bóg tym, którzy uwierzą, którzy przyjmą, daje możliwość włączenia się do tego klanu, bycia dziećmi Bożymi, bycia w tej rodzinie, gdzie tym ojcem rodziny i znowu w starożytnym świecie był ten pater familia, czyli taki ojciec, głowa rodu, ktoś, kto odpowiadał za, no po prostu miał autorytet, decydował o wszystkim, ale też miał właśnie ten autorytet w sensie takiej siły i władzy, żeby chronić wszystkich innych, tak, żeby od niego płynęła ta ochrona i kimś takim w tej rodzinie jest sam Bóg. Jest sam Bóg, jest ktoś, kto jesteśmy jego dziećmi. I tutaj znowu pojawia się to pojęcie, które jest ważne, narodzenia. Tak? Mówi, że stajemy się dziećmi Bożymi poprzez narodzenie. I tutaj Jan opisuje to narodzenie. Mówi, to nie jest narodzenie z krwi. To nie jest narodzenie z woli ciała, to nie jest narodzenie z woli mężczyzny, ale to jest narodzenie z Boga. Tak więc on wyraźnie podkreśla, że w tym narodzeniu, to narodzenie nie ma nic wspólnego z jakąś cielesnością, pożądliwością, czy nawet planowaniem rodziny, tak, czy decydowaniem o czymś. To nie ma w tym ludzkiej mocy, to narodzenie jest z Boga. Jest wręcz, jak zobaczymy później w tej rozmowie z Nikodemem, tak, oczywiście, w której to pojęcie powraca, nowego narodzenia, że ono jest wręcz niezależne od twojego pochodzenia, od twojej rasy, narodowości i wszystkiego innego. Ono jest czymś innym, ono jest narodzeniem się z Boga do drugiego życia. I tak jak czytaliśmy list do Koryntian i mówiliśmy o tym, że jakby są takie dwa pojęcia śmierci, tak? Jest śmierć fizyczna i śmierć taka duchowa, w sensie tej i ta prawdziwa to jest ta duchowa, tak tu mamy takie samo spojrzenie na narodzenie, tak? Jest to nasze narodzenie takie fizyczne, dzięki któremu na tym świecie się znaleźliśmy, ale ono jeszcze o niczym nie stanowi. Ono po prostu sprawia, że, no, że mamy, dane jest nam kilkadziesiąt lat na to, żebyśmy po tej ziemi mogli pochodzić. I jedynie od tego narodzenia to tylko taka możliwość jest nam dana. Natomiast jeżeli chcemy czegoś więcej, jeżeli chcemy tej wieczności i tak dalej, to potrzebujemy tego drugiego narodzenia. Tak? Potrzebujemy tego narodzenia nie z woli człowieka, ale z woli Boga. Z woli Boga, które stało się możliwe, jest nam dane dzięki temu, że słowo przyszło na świat i sprawiło, że czy dało nam taką możliwość przyjęcia go, tak? Przyjęcia tego słowa i narodzenia się na nowo. Więc kochani, to są takie właśnie ważne elementy, o których wszystkich jeszcze będziemy ponownie mówić i o świadectwie, i o nowym narodzeniu. Tak jak mówię, jest to pewien spis treści, który nam się pojawia, ale który będzie rozwijany dalej w treści tej Ewangelii. Będziemy więcej dowiadywać się na ten temat. Także to, co jest ważne, kochani, to to, że przyszło słowo, które które jest władcą i właścicielem tego świata i dało nam możliwość tego, żeby je przyjąć i narodzić się z Boga i zaistnieć w innej rzeczywistości, w tej duchowej rzeczywistości, która później ma przekładać się na nasze świadectwo. Tak? Człowiek, który narodził się z Boga, później nie ma innej możliwości, jak naśladować i dawać świadectwo. Jakby to po to jest nam dane. Można powiedzieć, że nasze życie w takiej duchowej perspektywie jest ta część do naszego nawrócenia, jest po to, żebyśmy szukali Boga i po nawróceniu jest po to, żebyśmy świadczyli o Bogu. Tak? I to jest taki przełomowy moment naszego nawrócenia, jest takim przełomem od szukania w takim, znaczy później też go mamy szukać i poznawać, tak? ale szukania w sensie coś, szukanie, które doprowadza nas do wiary i przyjęcia i które powoduje, że później idziemy i wydajemy świadectwo. I to jest Kościół ludzi, których jedni przyprowadzili innych. Trochę nam to zaburzają tradycyjne różne chrześcijańskie pomysły, gdzie te dzieci się chrzci, przynosi, czyni częścią jakiejś takiej społeczności, kiedy one jeszcze w ogóle nie wiedzą o co się z nimi dzieje i o co chodzi i jak i dlaczego i po co, tak? I później często się nigdy nie dowiedzą, bo ci, co je przynieśli, to sami nie wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. To nie o to chodzi, tak? Tak jak widzimy, w świadectwie chodzi o to, gdzie człowiek przyprowadza człowieka, ponieważ świadczy, tak? Ale nie świadczy o jakiejś teorii, o jakimś tam, wiecie, nowym pomyśle, ale świadczy o światłości, o słowie, o tym, który rzeczywiście zmienia jego życie, a jego życie nie zmienia się w mistyczny i magiczny sposób. Byłem zły, pstryknął palec, stałem się dobry. Tylko nasze życie zmienia się przez naśladowanie. Przez naśladowanie Chrystusa. To jest to, co zmienia nasze życie. Oczywiście towarzyszą temu różne przełomowe momenty, nagłe oświecenia i różne tego typu rzeczy, ale długofalowa i taka prawdziwa zmiana następuje przez naśladowanie. Te wszystkie inne elementy są istotne, ważne, one bywają, ale one same w sobie nas nie zmieniają. Zmienia nas naśladowanie, zmienia nas poznawanie Chrystusa. Amen.